słabne, dodaj sił. Rozpal ogniem swym, chcę, byś we mnie był. Otwórz swoje niebo, Duchu, przyjdź. Objaw swoją miłość w życiu mym. Duchu Święty, dziś wzywam Cię, niech Twa wola w moim życiu spełnia się.
Przyjmuj Duchu Święty, Duchu Światłości i Miłości, oświecaj nasze umysły, rozpalaj też nasze serca. Prosimy Cię, bądź nad nami, bądź światłem w naszej duszy, kiedy chcemy rozważać Pismo Święte, kiedy chcemy czytać to, czego uczy nas katechizm Kościoła katolickiego. Przybądź Duchu Święty. Bądź Duchu Święty, raz jeszcze Cię prosimy. I rozpoczynamy naszą poranną katechezę. Dzisiaj mamy dzień szczególny, 8 dzień września, kiedy wspominamy z wdzięcznością właśnie narodziny Matki Bożej. To jest to święto, które nas pobudza w sposób szczególny, by dziękować za dar Bożej miłości. Powracamy do katechizmu, bo taki mamy też kolejnych katechizm, kolejność znaki Królestwa, klucze Królestwa, ale wiemy, że właśnie przez fiat Matki Najświętszej i przez powiedzenie jej tak zgadzam się realizować plan zbawienia, plan już wtedy w raju po tych tragicznych wydarzeniach, że tak można powiedzieć, z pierwszymi rodzicami ten plan się zaczął realizować poprzez właśnie przyjście na świat Matki Najświętszej i potem przez jej decyzję właśnie, by uczestniczyć w tym Bożym planie zbawienia. Ewangelie nie mówią o narodzeniu Matki Bożej, natomiast święty Mateusz podkreśla w rodowodzie te słowa. Jakub był ojcem Józefa, męża Maryi, z której narodził się Jezus zwany Chrystusem. Tutaj wymienia ją po raz pierwszy i od razu ukazuje jako matkę Zbawiciela. Wiemy i podkreślamy to, boskie macierzyństwo było główną przyczyną narodzenia się Maryi, Matki Bożej, potem nazywanej. Ona po to została stworzona, aby porodzić Jezusa Chrystusa. Ewangelia nie wymienia też imion rodziców Maryi, miejsca jej narodzenia. Braki te uzupełniają potem pisma apokryficzne, które są ważnym przekazem wiary żyjących w pierwszych wiekach. I wśród nich właśnie protoewangelia wymienia Jakuba, napisana w połowie II wieku i apokryf ten podaje rodziców Matki Bożej, są to nimi Joachim i Anna. Mówi również o miejscu narodzenia, o dzieciństwie Matki Bożej, oddaniu jej przez rodziców na dalsze wychowanie do świątyni. I cóż, dzisiaj na pewno nasze myśli biegną do Ziemi Świętej, biegną do Nazaretu, biegną do Jerozolimy, biegną do innych też miejsc Ziemi Świętej. Tam już późny świt nastąpił kilka godzin temu. Wiemy, że ten czas jest przesunięty, więc już od kilku godzin świt ukazuje nam właśnie Jutrzenkę Wszechczasów, a więc Matkę Najświętszą, bo z niej narodził się Zbawiciel. A więc na pewno dzisiaj oddychamy Jerozolimą, oddychamy Betlejem, Nazaretem, a także Setoris. Tam też jest to miejsce, które święty Jan Damasceński ukazuje jako miejsce, gdzie mógł być dom rodziców Matki Najświętszej. I przechodzimy do katechezy, która mówi dzisiaj o kluczach Królestwa. A więc jak je rozumieć, czym one są? Pan Jezus już na początku życia publicznego, jak wiemy, wybiera. Wybiera 12 mężczyzn, aby byli razem z nim uczestnikami w jego posłaniu. Wcześniej mamy naukę o Królestwie Bożym, a więc przychodzi Jezus, który ustanawia, wprowadza, zakłada Królestwo Boże. Królestwo Boże, które jest porażką niesamowitą szatana. Sam zresztą mówi, jeśli ja mocą Ducha Bożego wyrzucam złe duchy, to istotnie przyszło do was Królestwo Boże. To jest znak tej mocy, tej siły właśnie Pana Boga, także i na ziemi. I to Królestwo domagało się również, by uczestniczyli w nim, także w tym realizacji tego Królestwa, ludzie. I zostali powołani. Wiemy, kto to był. Pierwszych 12 powołał właśnie sam Jezus Chrystus. Powołał, a więc zaprosił, dał im udział w swojej władzy. Mało tego, powołując, wysyła ich, aby głosili Królestwo Boże, uzdrawiali chorych i tak dalej, i tak dalej. A więc nie tylko wybiera, mówi, pójdźcie za mną, pójdźcie ze mną, ale również ich dalej posyła. To jest bardzo ważne. A więc powołanie i posłanie. Łączymy te dwie rzeczywistości. Nie ma tylko powołania i pójdźcie za mną i tak będziemy sobie, prawda, towarzyszyli, chodzili po Ziemi Świętej, wy będziecie obserwowali, patrzyli, co ja robię, co jak ja nauczam. Nie, jesteście powołani i zaraz potem jesteście posłani dalej, bo Królestwo Boże musi się rozwijać. Nie może być czymś statycznym, nie może być czymś takim, o, założone, prawda, jakbyśmy wybudowali jakąś budowlę, zamek, pałac, nie wiem, nawet świątynię, wybudowana i sobie tak stoi na wieki wieków. Nie. Ono się rozwija, a więc posłani, wybrani idą, muszą iść dalej. Przekazuję wam Królestwo, jak mnie przekazał mój Ojciec, abyście w Królestwie tym jedli, pili przy moim stole oraz żebyście zasiadali na tronach, sądząc 12 pokoleń Izraela. Dlatego też 12 apostołów, to nie jest jakaś liczba przypadkowa, o tak sobie wybrana. I w tym kolegium 12 oczywiście musi być pierwsze miejsce i zajmuje je Szymon Piotr. I tutaj mamy całą opowieść o Piotrze, prawda? Dlaczego wybrany? Przecież nie był ani najbardziej zdolny, ani najbardziej jakiś tam wyróżniający się, nie był umiłowanym uczniem, a jednak zajmuje pierwsze miejsce wśród apostołów. Tutaj nie ma dyskusji. Może pojawiają się jakieś tam pewne szmery, pewne jakieś ludzkie, powiedzmy, bo też apostołowie byli ludźmi wybranymi, obdarzonymi Duchem Świętym, ale byli jednak ludźmi. Może były tam jakieś krótkie dywagacje, a czemu, a jak, a dlaczego? Święty Piotr, późniejszy Szymon Piotr Kefas, ma pierwsze miejsce w tym kolegium. Jezus powierzył mu wyjątkową misję. Dzięki objawieniu otrzymanemu od Ojca Piotr wyznał: Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. Nasz Pan powiedział wtedy do niego: Ty jesteś Piotr, czyli skała, i na tej skale zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą, czyli nie zwyciężą. Na Tobie zbuduję. Popatrzmy, jakże wielkie zaufanie Pana Jezusa. Na Tobie, Piotrze, na osobie, na człowieku. Tutaj jest nomen omen, prawda? Kefas, skała. więc buduje nie na piasku, nie na czymś przelotnym, ale na fundamencie twardym, jakimś skała, i Jezus wierzy, że Piotr wytrzyma, przytrzyma, że będzie właśnie tą skałą, na której on zbuduje Kościół, cały Kościół. I Chrystus wie, przewiduje, bo jest przecież też Bogiem, Mesjaszem, na pewno przewiduje tą bliską przyszłość i widzi zaparcie się Piotra, ten brak odwagi tej ludzkiej, to zachwianie się takie chwilowe, ale patrzy też dalej, wie, że na tym również doświadczeniu Piotr będzie budował swoją mądrość, potem swoją stateczność, swoją determinację. Tak można powiedzieć, że umocniony tym zaparciem i na nowo przebaczeniem Bożym Chrystusa idzie z taką siłą dalej, by głosić. Idzie poza ziemię swoją, ziemię, której się urodził, ziemię świętą nazywaną, prawda? Udaje się, jak święty Paweł, również do Europy, tam ewangelizuje i idzie do Rzymu, do nowej rzeczywistości, do serca, centrum pogaństwa, bo tak to trzeba przecież nazwać. Nie gdzieś tam, gdzie jest miło, ciepło, przytulnie, ale idzie tam, gdzie krzyczy się, że chrześcijanie są przyczyną wielu chorób, wielu nieszczęść, że chrześcijanie mają być przeznaczeni jako karma dla lwów, że chrześcijanie są źródłem wszelkiego zła, więc trzeba ich niszczyć. Taka była przecież fama. Święty Piotr nie przyjeżdża do wiecznego miasta, nie wychodzi do portu i nie wchodzi do zabramy tutaj, tej stolicy wtedy ówczesnego świata, witany, prawda, przez delegację, nie wiem, miasta i ludu rzymskiego. Nie jest zaproszony do Cezara na obiad, na spotkanie, na przyjęcie. Nie są dla niego ogłoszone jakieś tam, prawda, zabawy, czy odwrotnie, właśnie chrześcijanie, którym święty Piotr towarzyszy i przewodzi, są zamykani, prześladowani, aresztowani. Teraz czytamy Quo Vadis w radiu. Powtarzamy tę lekturę Henryka Sienkiewicza i wiemy, jak to dramatyczne są wydarzenia. Więc święty Piotr świadomie, dobrowolnie wie, co go spotka w Rzymie, ale wie, że to się łączy właśnie z tym wybraniem i posłaniem. Bez tego nie ma misji jego jako apostoła. Wie, że on musi iść, wie, że zginie, prędzej czy później, tak, a nie inaczej, ale realizuje. Oczywiście tutaj i pojawia się ten wątek gdzieś podkreślony, prawda, Quo Vadis, a więc, że znów może ludzki pierwiastek, święty Piotr się wycofuje jakby, może, delikatnie mówiąc, może przeżywa jakieś tam, prawda, załamanie, może uważa, że musi, ale tutaj spotyka Jezusa według tej tradycji na tej przepięknej do dzisiaj istniejącej drodze Via Appia Antica i tam właśnie Chrystus mówi mu, to ja idę z powrotem, bo skoro ty wychodzisz, a pytasz, gdzie idę, to ja idę tam, gdzie ty powinieneś być. No i właśnie ten piękny obraz święty Piotr zawraca, powraca do swojej wspólnoty, do swojej właśnie, tutaj mówimy swojej, no to jest wspólnota Chrystusa, to jest ta mała czutka rzymska należąca do Chrystusa, ale oczywiście Piotr jej przewodzi. Tu powracamy do tego pierwszego miejsca, jakie zajmuje Szymon Piotr. Jezus mu powierzył wyjątkową misję. Dzięki objawieniu otrzymanego od Ojca Piotr wyznał: ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. Nie mógł tego powiedzieć tak od siebie. Jako zwykły, prosty, galilejski rybak, to tylko była właśnie wiedza wlana, dana od Boga. To był dowód na to, że Duch Pański, że Pan Bóg przez niego przemawia. Bo można powiedzieć, takie pytanie zadane, więc różne odpowiedzi mogły być, a tutaj święty Piotr, no mówimy, że strzela od razu. Ty jesteś Mesjasz. Ty jesteś Synem Boga Żywego. Więc odpowiedź, tak jak można powiedzieć, prosto, dziesiątkę, cel, niesamowita, tutaj może być refleks, ale to był refleks mocny, pochodzący od Pana Boga. I wtedy też odpowiedź Chrystusa: ty jesteś Piotr, czyli skała, na tej skale zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą. Chrystus wybiera żywy kamień, zapewnia swemu Kościołowi zbudowanemu na Piotrze. Tutaj już wtedy zapowiada zwycięstwo nad mocami śmierci. To niesamowite zdania padają. My teraz tak patrzymy, no dobrze, 2000 lat temu Pan Jezus przewidział wszystkie wypadki, wszystkie sytuacje, ale co znaczyło to słowo wtedy, kiedy tak mamy Ziemię Świętą, wtedy obecną, okupowaną przez Rzymian. Mamy wojsko przecież nie żydowskie, izraelskie, ale wojsko okupanta, jakim był starożytny Rzym. Gdziekolwiek się udają chrześcijanie, przyznają się do Chrystusa, są skazani na prześladowanie, na wyśmiewanie i na karę w śmierci, począwszy od aresztowania, biczowania, cierpienia, skończywszy na śmierci. Gdziekolwiek udadzą się w zarysie ówczesnego świata, czyli Imperium Rzymskiego. I ta zapowiedź pełna nadziei i mocy, że na tym kamieniu zbudowałem mój Kościół i bramy piekła go nie przemogą, czyli bramy zła, czyli zwycięstwo tego Kościoła nad mocami śmierci jest jasne, pewne, mocne. I tutaj misja, by strzec wiary, aby gdzieś ona nie ustała, mało tego, by nie ustała i była jeszcze bardziej utwierdzana, umacniana wśród braci. I tutaj jeszcze Pan Jezus, wiemy, to się z tym łączy, powierza Piotrowi specjalną władzę, mówiąc: Tobie dam klucze Królestwa Niebieskiego. Cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie i co rozwiążesz, będzie rozwiązane również. Więc czegoś takiego jeszcze nie było. Popatrzmy, żaden prorok takiej mocy, takiej władzy, władzy kluczy właśnie nie otrzymał. Klucze oznaczają władzę zarządzania domem Bożym, którym jest Kościół. Tu na ziemi. Ale konsekwencje także dotykają również i oczywiście i także nieba. Klucze, Jezus dobry pasterz, potwierdził to zdanie po swoim zmartwychwstaniu. Więc nie tak, że przed zmartwychwstaniem opowiadał, mówił, zapewniał, a potem wszystko się zmieniło, bo ja oddałem życie za was, to ja cierpiałem, ja wypełniłem do końca misję, prawda? Tak mógłby Pan Jezus powiedzieć po ludzku, tak my patrząc, mógłby powiedzieć, to nie ja się bałem po mojej śmierci, ale wy byliście zalęknieni, byliście zamknięci, wystraszeni, wy zaparliście się jak Piotr i tak dalej. Nie, Chrystus kontynuując niejako to, co zapowiedział przed śmiercią, mówi: dalej paść baranki moje. Dalej ta władza kluczy jest aktualna, jest połączona z urzędem tutaj apostolskim. Wiązanie i rozwiązywanie oznacza władzę odpuszczania grzechów, ogłaszania orzeczeń doktrynalnych, podejmowania decyzji w Kościele. I Jezus raz jeszcze potwierdza tę władzę właśnie kluczy, władzę Kościołowi przez posługę apostołów. W ten sposób szczególny Piotrowy dar, któremu przekazał wyraźnie właśnie klucze do Królestwa Niebieskiego. I mamy tutaj sukcesję apostolską, mamy kontynuację. Każdorazowo, kiedy właśnie ksiądz, biskup, tutaj nieważne imię, nazwisko, przekazuje na mocy właśnie święceń kapłanowi jakiś przywilej, jakąś władzę, czy odpustu, czy w ogóle. No, dowodem na to jest tutaj przykry przypadek, w sensie takim bolesnym doświadczeń, ale właśnie posługa czy misja egzorcysty. Zauważmy, bardzo jasna misja. Ksiądz, każdorazowy biskup, ordynariusz, mianując egzorcystę, przekazuje właśnie tę władzę jemu i on może właśnie złego ducha wypędzać, może z nim, ma władzę go zmusić do rozmowy, do odpowiedzi, do stanięcia niejako pod ścianą, czego nie może inny, nawet świątobliwy, prawda, kapłan, gdzieś tam, prawda, pracujący, ma tę władzę, bo jest to władza apostolska, władza kluczy królestwa, ma władzę taką właśnie egzorcysta. To jest też dowód właśnie na to. Czy zresztą słyszymy o tym, nawet w kościele anglikańskim bardzo mocne jest tak zwane szukanie tej sukcesji apostolskiej, a więc nawet ileś tam lat temu, teraz to już tym bardziej, ale gdzieś księży anglikańscy szukali takiego biskupa, który kiedyś został wyświęcony w tym szeregu przez właśnie tego, który należał do Kościoła katolickiego. Więc mimo to, że było to odejście, była ta schizma, Henryka VIII szukano i doszukiwano się tego biskupa, którego wyświęcił biskup, który kiedyś był właśnie w tym łańcuszku pasterzy pochodzących od apostołów, żeby właśnie mieć również to doświadczenie przynależności do tych kluczy królestwa, do apostołów, którzy przekazali swoją władzę swoim następcom i tak dalej, i tak dalej. Taki też tutaj obraz zapamiętajmy. A więc Jezus powierzył Piotrowi specjalną władzę. Tobie dam klucze Królestwa Niebieskiego. O tym pamiętamy nie tylko w czerwcu, kiedy wspominamy świętych apostołów, męczenników Piotra i razem z Pawłem, bo ich tutaj połączył ten los rzymski, los męczeństwa, ale właśnie kiedy mówimy o władzy, o zarządzaniu domem Bożym, którym jest Kościół, i Jezus, dobry pasterz, to potwierdza to zadanie po swoim zmartwychwstaniu. Paś baranki moje. Wiązanie i rozwiązywanie oznacza władzę odpuszczania grzechów, ogłaszania orzeczeń doktrynalnych, podejmowania decyzji dyscyplinarnych w Kościele. Jezus powierzył tę władzę Kościołowi przez posługę apostołów. Tyle i kropka. I tutaj kończy się wszelka dyskusja. W takim sensie dywagacji, prawda? Jak to jest, dlaczego Kościół się wypowiada w takich, a nie innych tematach, skąd jest taka, a nie inne zdanie ostateczne i tak dalej. My tu nie mamy wątpliwości. Dla nas jest tutaj wszystko jasne. Kościół zbudowany jest na, mówimy tak łatwo, fundamencie apostołów, ale to jest właśnie to. I wybranych przez Chrystusa, obdarzonych godnością, po zmartwychwstaniu powierzona jest im władza kluczy i to dla nas jest jasne. Więc tutaj nie mamy jakiejś tam, prawda, że jakieś tam dyskusje, że demokracja w Kościele, jak to było, a może nie było. No, człowiek wiary przyjmuje to i koniec. I oczywiście ci naprawiacze, czy tacy w cudzysłowie pomocnicy Kościoła będą teraz tam gdzieś właśnie grzebać, wyciągać takie niuanse, pytać jak to i tak dalej. Dla nas jest tutaj bardzo jasne, że Pan Jezus, Bóg człowiek, był i jest tym, który Kościół założył. Mało tego, jest w nim obecny, bo jest w nim obecny poprzez i sakramenty, swoją obecność też tutaj Bożą i mało tego, zostawił przecudowny, może być mechanizm, prawda, że apostołowie pozostawiają również ten ślad swoich następców, następcy, następców, następcy i tak dalej, i tak dalej. I każdy teraz wyświęcony, mianowany biskup, potem także kapłan ma tę właśnie władzę, ten przywilej tej sukcesji, mówimy, następstwa apostolskiego. I to jest ten dar do końca świata zostawiony. W ten sposób Kościół rzeczywiście staje się opoką, staje się skałą, staje się tym, który zapewnia zwycięstwo nad mocami śmierci, nad mocami ciemności, mówimy, nad mocami świata, które by były, które by mu zagrażały. Ale mamy raz jeszcze te dwa człony, pamiętajmy. A więc powołanie publiczne 12 mężczyzn, apostołów. Chrystus ich powołuje, aby razem z nim uczestniczyli w jego posłaniu. To właściwie wystarczy. Tym zdaniem powinniśmy może być karmić się cały dzień to i go rozważać. Chrystus wybiera ludzi, wybiera człowieka, wybiera 12 ludzi, aby razem z nim uczestniczyli w jego posłaniu. Potem krok następny, daje im udział w tej władzy i posyła ich. Posyła ich, by nie budowali tylko kościoły, nie przygotowali miejsca na modlitwę, mówimy tutaj jakieś tam logistyczne, prawda, zdolności. Nie otwierali bramy ówczesnych miast, stawali się ambasadorami, prawda, Chrystusa, umawiali na spotkanie, nie wiem, z królami czy z zarządcami. Nie. Wysyła ich, aby głosili Królestwo Boże, a w tym głoszeniu jest właśnie uzdrawianie chorych, wypędzanie złych duchów, pomoc duchowa człowiekowi. Więc zauważmy, od samego początku w to wybranie zawiera poważną, konkretną misję duchową tych właśnie apostołów. Oni zostają na zawsze złączeni z Królestwem Chrystusa, ponieważ przez nich kieruje On Kościołem. I tu jest to bardzo ważne, by on przekazuje tę władzę, jak sam mówi, jak mnie przekazuje mój ojciec, abyście w moim królestwie byli, jedli, pili przy moim stole, a więc ta wspólnota stołu, możemy powiedzieć śmiało, jest to już ta zapowiedź wspólnoty eucharystycznej, wspólnoty i obecności duchowej i tej mistycznej, abyście zasiadali na tronach, sądząc 12 pokoleń Izraela. Takiego wybrania nie było wcześniej. To, co tutaj mówiliśmy, żaden prorok nie był tak, prawda, uszanowany, tak obdarzony taką właśnie mocą, władzą, jak ci właśnie prości rybacy, tych 12, na których Chrystus zbudował królestwo na ziemi. Prorocy oczywiście mieli moc, mieli siłę, z całym szacunkiem do nich i cieszymy się, ale mieli wyznaczone zadania. Prawda, byli tutaj, byli jakimś głosem upominającym, głosem przygotowującym, głosem mówiącym w miejsce Pana Boga, gdzie, można powiedzieć, gdzie Pan Bóg wybrał, żeby ktoś w jego miejsce przemawiał, to właśnie wybierał proroka. On był tym znakiem, był tym heroldem Bożym, był mężem modlitwy, ale to było posłanie czasowe, sytuacyjne. Natomiast tutaj jest to wybranie totalne, można powiedzieć, bo z tym wybraniem zmienia się zmiana życia, sposobu życia tych 12 apostołów. Zostawiają, jak mamy tutaj ten przekaz jeszcze taki pozaewangeliczny, zostawiają swoje rodziny, zostawiają swoich najbliższych, zostawiają świat, który rozumieją, który jest im bliski, swoją pracę, można powiedzieć, wszystko. Zmieniają wszystko, zostawiają wszystko dla tej właśnie posługi, dla tego uczestniczenia w posłaniu Chrystusa. Jezus na początku wybiera ich i są razem z Nim posłani, a następnie wysłani, aby głosili Królestwo Boże. I to jest to posłanie, to jest ta misja. A my teraz zapraszamy do, jak zawsze, rozmów w czasie naszej katechezy, która trwa, do refleksji, do dzielenia się tym, co czujemy też w sercu po wysłuchaniu tekstów, które śledzimy, mamy przed oczyma, bowiem tutaj mamy dzisiaj punkt, zobaczmy, 550, 551, 552, aż do 554, bo przed nami potem jeszcze mówienie o antycypacji królestwa, o przemienieniu właśnie tegoż właśnie królestwa. Zapraszamy do rozmów, telefony 56 655 23 55, 56 655 23 56 i za granicę też 48 56 655 23 33 48 56 655 23 66. i odbierzmy telefony. Bardzo prosimy, Radio Maryja, słuchamy.
Szczęść Boże, Barbara z Tomaszowa Mazowieckiego.
Witamy.
Ojcze, święty Piotr jest bardzo bliski mi, rozumiem go w jego człowieczeństwie, w tej wielkiej chęci kochania, ale też wielkiej jego słabości i jest też dowodem, przykładem na to, że Pan Jezus nie powołuje uzdolnionych, wyjątkowych, ale uzdalnia powołanych. Wychowuje, utwierdza w powołaniu, prowadzi, a tak naprawdę to drzwi do Królestwa Bożego otworzyła nam wszystkim Matka Boża, mówiąc tak na Boży plan, który przyszedł przez Jezusa, z Jezusem i w Jezusie. Powiedziała to słowo jedno z tych dwóch, które jak przeczytałam u księdza Twardowskiego najbardziej zły nienawidzi. Słowo tak, amen i alleluja, weselmy się. Ponieważ mamy dzisiaj urodziny Matki Bożej, czy mogę taki króciutki wierszyk Matce Bożej przeczytać jako laurkę od siebie? Proszę Ojca,
mogę? Tak, tak, oczywiście, bo cały czas łączymy również tę rzeczywistość tego święta, narodziny Matki Bożej. Bez tych narodzin plan Boży potem by się nie zrealizował. Wiemy, jakże ważna jest ta misja Matki Najświętszej, prawda? Dla Kościoła i no w ogóle to mamy początki wszystkiego. Proszę, już, proszę bardzo.
To już, Matko, z opłatków i miodu, naszych westchnień i Twoich łez, Matko, biegnąca na ratunek, całych nas w swoje dłonie weź, poprawiająca nasze błędy, osłaniająca płaszczem swym, pokorna, w Bogu cała, zastawiasz nas przed światem złym. Bo miłość, czułość i troska Twa są większe niż wszystkich razem mam. Jak dobrze być dziećmi Twoimi, skryć się w Twym sercu z marzeniami naszymi. Panno, przez Boga wybrana, mamuś najdroższa, kochana. Dziękuję, szczęść Boże.
Dziękujemy, pozdrawiamy serdecznie. I następny telefon, bo cóż, zgadzamy się z myślą tutaj Pani, myślę wszyscy. Proszę bardzo. Proszę bardzo, słuchamy Radio Maryja.
Ja chciałbym też zabrać głos i wypowiedzieć się na temat wiary. Mhm. No nie wiem, jak to ująć. Chciałbym też zapytać, jak to jest, że wiarę mają też bardzo prości ludzie, którzy dokonują wielkich, wspaniałych czynów. No i chciałbym się dopytać o relacje między wiarą a ludźmi. No może to źle formułuję, ale tak to widzę.
No a może coś bliżej jakoś mógłby Pan określić. W ogóle jakie Pana imię? Witamy.
Ja mam na imię Jan.
Witamy Panie Janie. No właśnie, ale chodzi Panu o co? Że święci, na przykład dziejach Kościoła wybrani, apostołowie, czy każdy człowiek niejako też jakie ma powołanie, żeby troszeczkę uściślić nam tutaj zakres.
No na przykład takie dwa przypadki światowe, bym powiedział, zwróciły moją uwagę. Dowiedziałem się o nich, ponieważ uważam, że publikatory w Polsce są bardzo skromne, a często tendencyjne. Wiemy, jaka jest sytuacja w prasie, w radiu i tak dalej. Może narodowe media to zmienią i stąd wiadomości trzeba zbierać, walczyć o nie. Ja dowiedziałem się o tym, jak powstawał na przykład kościół postakostalny w Nowej Zelandii dzięki pastorowi, który się nazywał Wildeforde. No w zasadzie był to człowiek, był to zwykły hydraulik, który gdzieś do załóżmy 60. któregoś roku życia tylko nauczył się czytać i pisać i czytał wyłącznie Biblię. A później, aż do jego śmierci, do roku życia jego 70. chyba 2. czy 3. Bóg używał go potężnie i na oczach nie tysięcy, dziesiątków tysięcy ludzi uzdrawiał. Miał kilkanaście wypadków na oczach ludzi, gdzie powoływał ludzi z martwych.
No, Panie Janie, to taki znowu już aż nie chce mi się wierzyć, bo to byłoby głośno. W każdym razie na pewno nie został ukrzyżowany, nie zmartwychwstał, prawda? Jak to uczynił Jezus Chrystus. Natomiast będziemy słyszeli historię różnych kościołów i takich, i owakich. My tutaj mówimy o Kościele katolickim. Wierzę w jeden święty, powszechny, apostolski Kościół. I mówimy tutaj, nie ma żadnych tam, że nie umiał czytać, nagle się nauczył, że coś tam mamy. Tutaj bardzo wyraźny tutaj nasz depozyt wiary Jezus Chrystus, Zbawiciel świata, narodzony z niewiasty, z Matki Bożej i Bóg człowiek, i który zostawił Kościół oparty na fundamencie apostołów, i na tym się skupiamy. Bo tak to będziemy teraz, wie pan, rozdzwoniłem się, niektórzy będą przekazywać przeróżne informacje. Mamy bardzo wyraźny tutaj katechizm, katechizm Kościoła katolickiego, nie jakiegoś innego, i na ten temat się wypowiadamy, rozmawiamy teraz po naszej porannej katechezie. Tak, no i powracamy do telefonu, bo troszeczkę jeszcze z panem Janem. Poza anteną mówiłem, bo nie było sensu, żeby tutaj, nie było zrozumienia pewnego. Tutaj pan zbudował swoją wiedzę na jakichś ciekawostkach. Mówimy, uzdrowienia wszelkiego typu i znaki to nie są po to, żeby zadziwić, prawda, zaciekawić, skusić jako człowieka, żeby uwierzył w Pana Boga, ale są konsekwencją jego wiary. To musimy zrozumieć, że przede wszystkim jest to, że wierzę w Boga, wierzę Panu Bogu. Cały czas to powtarzamy. Natomiast Jego łaska, czy Jego wolą jest tak, a nie inaczej spełniać nasze modlitwy, nasze prośby wyrażane, bo tak to byśmy doszli do jakichś absurdów, że komuś, co się coś tam w życiu nie spełniło, o co prosił, to jest dowód na to, że nie ma Pana Boga. Właśnie, że tutaj nasza wiara się sprawdza i wzmacnia. Dziękuję Panu Janowi, ale życzę, żeby jeszcze troszeczkę pogłębił swoją wiary i może miał mniej emocji w tym wszystkim, co go otacza. Jest telefon, bardzo proszę, słuchamy Radio Maria.
Pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Mówi Paweł z diecezji płockiej, szczęść Boże Ojcu, i jednocześnie bardzo dziękuję. Ja bym chciał powiedzieć tak, że ludzie Kościoła, i myślę, że wszyscy, którzy się czują pełnoprawnymi członkami Kościoła, w pełni uznają władzę apostolską, i poddają się tej władzy z ochotą i nadzieją, bo ona rzeczywiście ma moc uzdrawiania. Ale też każdy, kto czuje się pełnoprawnym uczestnikiem życia Kościoła, nie jest, a przynajmniej nie powinien być tylko obserwatorem i odbiorcą tej posługi. Bo każdy, kto uwierzył w Jezusa i kto uwierzył Jemu samemu jest w jakimś sensie również powołany. A powołanie to, to ukazywanie znamion Królestwa Bożego przez swoje własne życie, pielęgnowanie swoich talentów. A jeśli tych talentów nie dostrzegam, to wiem, że na pewno każdy człowiek ma ten podstawowy talent, którym jest człowieczeństwo. To tyle. Dziękuję, szczęść Boże.
Dziękuję bardzo, panie Pawle. Pozdrawiamy serdecznie. Dziękujemy za zdanie i za chwilę kolejny telefon odbierzemy. Odbieramy kolejne telefony. Dzisiaj katecheza dotycząca kluczy apostolskich, kluczy do Królestwa. Mówimy o Kościele, w którym jesteśmy. Jesteśmy poprzez chrzest, poprzez wybór też Boży i to, co najważniejsze, dzisiaj mówiliśmy o wyborze samego Chrystusa, 12 apostołów. Na nim zbudował Kościół, mało tego zapewnił jego moc, jego siłę, swoją właśnie siłą Bożą, Bożą mocą. Apostołowie zostają na zawsze złączeni z Królestwem Chrystusa, ponieważ przez nich kieruje On Kościołem. I tutaj być może niektórzy się denerwują na to, dziwią, ale my w to wierzymy i tak jest. Bardzo proszę, Radio Maria, słuchamy.
Szczęść Boże. Szczęść Boże. Ja chciałem do katechezy, jeżeli mogę.
Bardzo proszę, kto mówi i jakie Pana imię, tak? Czyli kto mówi?
Halo?
Tak, proszę bardzo, jest Pan na antenie.
Pan... Ja jestem na antenie?
No tak, jest pan na antenie, bo jak pana słyszę, to chyba pan...
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Moje imię Ryszard, ja dzwonię z diecezji wrocławskiej.
Witamy, panie Ryszardzie.
Halo. Więc ja mam taki dylemat. Wiadomo, że biskupi współcześni są apostołami i po prostu, jak ojciec powiedział, są oni niejako głosem Boga. I chciałbym zapytać, że... I niektórzy biskupi głoszą po prostu takie po prostu teorie, które nie są w zgodzie w ogóle z nauką papieża, że tak powiem. Jak my się mamy zachowywać w tej sytuacji? Czy wiadomo, że papież tylko ma tą ten przywilej nieomylności. Jak my mamy, jeżeli to są...
Niech pan poda teorie, przykład, panie Szardzie, jakiegoś biskupa, który tak mówi.
Prosty daję. Przeczytałem ostatnio, że kardynał Mediolanu...
No i nie wiem, halo? Pytanie, gdzie pan to przeczytał? Czy to pan całą wypowiedź usłyszał? Czy ktoś napisał, że kardynał Mediolanu coś powiedział? Bo to jest różnica, prawda? Poza tym, to jak mówiliśmy, na czym polega dzisiaj temat sukcesja apostolska, że teraz nie oceniając nawet świadomość czy świętość...
To znaczy, nawiązując nawet do ostatniego synodu, no są po prostu grupa biskupów, którzy mają jakiś taki bardziej liberalny stosunek do rodzin i są, którzy bardziej są konserwatywni, tak nasi biskupi polscy. Mhm. Ja chciałem w tym kontekście, jak my jako katolicy mamy słuchać tego.
No to mamy słuchać.
Może ja przejdę na...
Dobra, panie Ryszardzie. No, mamy słuchać, dlatego że jest nauczanie Kościoła, w którym oni się mieszczą, bo gdyby się nie mieścili, no to sami by się skazywali, że są poza, prawda, Kościołem, poza tutaj nauczaniem dogmatycznym. Nie tylko pewno, że możemy mieć jakieś takie nieraz no, emocje, że no, chcielibyśmy może coś bardziej wyraźnie usłyszeć, podkreślone, bo mamy takie, a nie inne widzenie i ten radykalizm też chcemy wymagać. Czasami może mniejszy ten głos jest taki słabszy, ale na pewno Kościół czuwa nad tym, że te wypowiedzi nie są aż tak, że tak powiem, drastyczne, że zaprzeczają nauce Kościoła, zaprzeczają też przesłaniu teologicznemu. Więc tutaj mogę pana zapewnić, że są specjalne urzędy, że tak powiem, które nad tym czuwają i pewnie, gdy jest potrzeba, to jakieś upomnienie czy przypomnienie nauki Kościoła kierują. Natomiast bardziej chodziło mi o co, że władza kluczy też właśnie polega na tym, że my nie oceniamy w tym momencie na przykład stanu, nie wiem, świętości danego, prawda, hierarchy, biskupa, ale ta władza kluczy powoduje, że jego decyzja, na przykład w mianowaniu egzorcysty, jest wiążąca tutaj na ziemi. To znaczy jest ta władza przekazana i dowodem na to jest tutaj akurat, no, że szatan, powiedzmy, słucha tego człowieka, prawda? Chociaż możemy powiedzieć, że został mianowany czy wyznaczony przez takiego człowieka, a nie innego, nawet w jakiś sposób tam, no, grzesznego, no, bo wiadomo, że każdy człowiek nie może coś, ojciec święty Franciszek powtarza, nie może powiedzieć, że jest, nie ma grzechu, prawda? Że jest bezgrzeszny. Nie, jesteśmy ludźmi grzesznymi, natomiast łaska Boża nas ciągle tutaj podnosi i no, nas wypełnia świętość Boża, z której musimy czerpać, więc każdy z nas jest zobowiązany do modlitwy, czy to, prawda, pan Ryszard, czy ksiądz Janusz, ojciec Janusz, czy ksiądz kardynał, do tej modlitwy osobistej, proszącej też o to, żeby Pan Bóg nam grzechy przebaczył, ale to nie wyklucza, i podkreśla nawet właśnie, że Pan Bóg posługuje się człowiekiem, tak jak posłużył się 12 apostołami, wybrał ich, tak samo i również do naszych czasów jest ta posługa, to następstwo następuje właśnie i uczestniczenie w realizacji Kościoła na ziemi. To tyle może w tym temacie. Jeszcze może jeden telefon. Bardzo proszę, Radio Maria, słuchamy.
Ja chciałem właśnie do katechezy.
Proszę bardzo, jest pan na antenie. Kto mówi, skąd?
Ale jeszcze w tej chwili ojciec mówi.
No nie, pan ma radio włączone, a jest takie
tak,
coś...
Tak, mam, ale jak przestanie...
Proszę uwierzyć, że już pan mówi.
Halo?
I przyciszy radio, spokojnie.
Halo?
Proszę bardzo.
Mówi Józef z diecezji poznańskiej. Proszę ojca.
Kłaniamy się.
Pierwsza sprawa taka, którą właśnie tu ojcu takie pytania stawiają, jak ja tu często słucham Radio Maryja. Ludzie, my katolicy nie rozumiemy słowa wiara. Słowo wiara to znaczy słowo Boga, czy słowo pisane w Piśmie Świętym. My mamy to przyjąć, a nie dyskutować. Nasz rozum jest ograniczony w pewnym sensie, a ci wszyscy, którzy, że tak się wyrażę kolokwialnie, dłubią w tym ktoś, tego podważają, to oni są właśnie słabej wiary. Pismo Święte mówi, czy słowa tutaj Chrystusa. Trzeba słowo przyjąć. Słowo jest najważniejsze i to jest naszą właśnie podstawą głębokiej wiary. A takie rozdłubywanie, a ten tak, jak tu ksiądz przed chwilą powiedział, ojciec, każdy z nas jest grzeszny, jak nawet i Ojciec Święty mówi, nie? Nie jesteśmy na tej ziemi, gdybyśmy byli świętymi, no to by tu było niebo, a tu jest ziemia, my mamy się starać, żeby stać się świętymi. Dziękuję, to wszystko. Bóg zapłać.
Bardzo panu pozdrawiamy serdecznie. No rzeczywiście wiara, mówimy, modlimy się, panie, przymnóż nam wiary. Czasem, gdy mamy jakieś wątpliwości, to właśnie trzeba nam zapytać się, jak ja wierzę Panu Jezusowi, jak ja wierzę słowom Ewangelii, czy nie wydłubuję tak jak z tortu, prawda, tylko to, co mi jest fajnego, wygodnego, te jakieś poziomki, czy jakieś bakalie, a resztę zostawiam, bo tak jest mi wygodnie. Jasne, tak jest, że ktoś, no, mówi tak, no, jestem wierzący, jestem w kościele, ale i tutaj, prawda, argumenty ma takie, jakby nigdy o kościele nie słyszał. To podobnie można powiedzieć też sakrament małżeństwa. Przecież zawieramy go i mówimy o tej wierności, miłości tutaj aż do śmierci. Nie mamy warunków tam, że no, będę kochał moją żonę, jeżeli nie zmieni koloru włosów, prawda? Albo nie wiem co, jeżeli paznokcie będzie malowała, jak nie będzie malowała, to nie będę jej wierny, czy nie będę ją kochał i tak dalej. To są poważne sprawy, więc wiara dotyka. Jeżeli widzę, że coś mnie tutaj drażni, to pierw szukam jednak u siebie, że może coś jest we mnie, może jakiś problem ja mam, że tak, a nie inaczej patrzę, oceniam Kościół, nawet i duchownych, którzy no, są ludźmi, ale też i pewnie no, mają prawo, czy można ich też jakoś oceniać, bo oczywiście mamy taki czas, a nie inny. To nie są jakieś osoby wyjęte spod prawa, spod oceny. Natomiast zawsze jednak uczy nas tutaj no, Słowo Boże, że zaczynamy od siebie, patrzymy, jakim ja jestem człowiekiem wierzącym, jak ja realizuję przykazania, a potem staram się sądzić drugiego, bliźniego. Tak chyba jest lepiej. Dziękujemy bardzo za wszystkie dzisiejsze telefony. Zapraszamy na katechezę też popołudniową i zachęcamy do czytania katechizmu Kościoła Katolickiego. Dzisiaj temat następny, chociaż mamy święto narodzenia na Świętej Marii Panny, wspomnienie, ale mówiliśmy o kluczach Królestwa, o antycypacji Królestwa, o przemianie, jaka dokonuje się właśnie w człowieku wybranym, powołanym przez Boga. Dziękuję za wszystkie telefony.